Rozdział drugi. Podejrzane koneksje. Zazwyczaj budziła się dużo później. Zostało dobrych kilka godzin do świtu. Sonea zamrugała powiekami w ciemności, zastanawiając się, co ją obudziło. Sen? A może coś rzeczywistego wprawiło ją w ten stan nagłej czujności w samym środku nocy? Następnie usłyszała dźwięk. Słaby, ale niewątpliwie rzeczywisty, dochodzący z sąsiedniego pokoju. Z bijącym mocno sercem i gęsią skórką podniosła się i cicho podeszła do drzwi sypialni. Usłyszała po drugiej stronie odgłos powolnych kroków. Ujęła klamkę, zaczerpnęła magii, uniosła tarczę i wzięła głęboki oddech. Klamka ustąpiła bez dźwięku. Sonea lekko pociągnęła drzwi ku sobie i wyjrzała na zewnątrz. W słabym świetle księżyca wpadającym przez okienniki dostrzegła sylwetkę mężczyzny krążącego po salonie. Niewysokiego i znajomego. Poczuła ulgę. Cherry, powiedziała otwierając szerzej drzwi. Któż inny ważyłby się zakradać do mojego mieszkania w samym środku nocy? Odwrócił się twarzą do niej. Soneo. Wziął głęboki oddech, ale nie powiedział nic więcej. Nastąpiła dłuższa chwila milczenia. Sonea zmarszczyła brwi. Takie wahanie nie było w jego stylu. Czyżby przyszedł prosić o przysługę, która jej się nie spodoba? Skupiła się i przywołała niewielką kulę świetlną, wystarczającą, by wypełnić pomieszczenie ciepłą poświatą. Na moment ją zamurowało. Miał taką pomarszczoną twarz. Lata pełnego niebezpieczeństw i zmartwień złodziejskiego życia sprawiły, że starzał się szybciej niż ktokolwiek, kogo znała. Na mnie też wiek odcisnął piętno, pomyślała. Ale moje bitwy dotyczą drobnych sporów między magami, a nie przeżycia w bezkompromisowym i nierzadko okrutnym półświatku. Co sprowadza cię do gildii w środku nocy? Spytała wchodząc do salonu. Przyglądał się jej uważnie. Nigdy nie pytasz, jak się tu dostaje niezauważony. Nie chcę tego wiedzieć. Nie chcę ryzykować, że ktokolwiek inny się dowie, choć to mało prawdopodobne, żebym musiała pozwolić komuś czytać moje myśli. Skinął głową. Aha. Jak leci? Wzruszyła ramionami. Po staremu. Kłótnie między bogatymi i biednymi nowicjuszami. A teraz, kiedy już kilku z tych dawnych, biednych nowicjuszy ukończyło naukę i zostało magami, zaczęły się kłótnie na nowym poziomie. Musimy poważnie się nimi zająć. Za kilka dni będziemy mieli spotkanie, na którym będzie się dyskutować petycję o zniesienie zasady, że nowicjuszom i magom nie wolno zadawać się z przestępcami i ludźmi podejrzanej reputacji. Jeśli uda się to przegłosować, nie będę już łamać przepisów, rozmawiając z tobą. Będę mógł wejść przez główną bramę i oficjalnie poprosić o audiencję. Tak. Na razie ta propozycja spędza sen z powiek starszyźnie. Założę się, że żałują, że w ogóle dopuścili ludzi z nizin społecznych do gildii. Od początku było wiadomo, że będą tego żałować, powiedział Cherry, po czym westchnął i odwrócił wzrok. Czasami marzę o powrocie czystek. Sonea spochmurniała i skrzyżowała ręce na piersi, czując ukłucie gniewu i niedowierzania. Nie mówisz poważnie. Wszystko zmieniło się na gorsze. Podszedł do okna i rozchylił jeden z okienników, za którym widać było tylko ciemność. Dlatego, że zaprzestano czystek? Zmrużyła oczy, wpatrując się w jego plecy. Nie ma to nic wspólnego z pewną przypadłością, która rujnuje żywoty ogromnej liczby mieszkańców Imardinu, bogatych i biednych. Chodzi ci o Nil? Tak. Czystki zabijały setki ludzi, ale Nil zabił już tysiące i jeszcze więcej zniewolił. Każdego dnia widziała ofiary w lecznicach. Nie tylko tych, którzy ulegli pokusie narkotyku, ale również ich zrozpaczonych rodziców, małżonków, rodzeństwo, potomstwo i przyjaciół. A z tego co wiem, Cherry jest jednym ze złodziei, którzy to sprowadzają i sprzedają. Nie mogła powstrzymać się od tej myśli, nie po raz pierwszy zresztą. Podobno to pomaga przestać się przejmować, odpowiedział cicho Cherry, odwracając się do niej. Koniec ze zmartwieniami i troskami. Koniec ze strachem. Koniec z żalem. Głos załamał mu się na ostatnim słowie. I nagle Sonea poczuła, że wyostrzają jej się wszystkie zmysły. Co się stało, Cherry? Dlaczego do mnie przyszedłeś? Wziął głęboki oddech i powoli wypuszczał powietrze z płuc. Chodzi o moją rodzinę, powiedział w końcu. Zostali dziś zamordowani. Sonea zachwiała się. Poczuła straszliwy ból, wspomnienie strat, których nigdy nie da się zapomnieć, których nie powinno się nigdy zapomnieć. Ale powstrzymała te fale. Nie pomoże Cheremu, jeśli pozwoli, żeby ogarnął ją żal. Sprawiał wrażenie zagubionego. Z jego oczu wyzierały nieskrywany ból i zdumienie. Podeszła do niego i wzięła go w ramiona. Zesztywniał na moment, po czym przytulił się do niej. To część życia złodzieja, powiedział. Robisz wszystko, aby chronić swoich ludzi, ale niebezpieczeństwo czai się wszędzie. Vesta odeszła, ponieważ nie była w stanie z tym żyć. Nie potrafiła żyć w ukryciu. Celia była silniejsza, odważniejsza. Po tym wszystkim, z czym sobie poradziła, nie zasłużyła na... No i chłopcy. Vesta była pierwszą żoną Cherego. Była inteligentna, ale drażliwa i skłonna do histerii. Celia okazała się znacznie lepszą partnerką, opanowaną i mądrą. Patrzyła na świat otwartymi i rozumiejącymi oczami. Sonea trzymała go w uścisku, a on trząsł się od płaczu. Czuła, że i do jej oczu napływają łzy. Czy ja potrafię zrozumieć, co to znaczy stracić dziecko? Znam lęk przed taką stratą, ale nie prawdziwy ból. Obawiam się, że to gorsze niż cokolwiek, co jestem sobie w stanie wyobrazić. Świadomość, że twoje dzieci nigdy nie dorosną, z wyjątkiem... Co z jego pierwszą córką? Ona musi już być dorosła. Eni, nic się nie stało? Spytała. Cherry znieruchomiał, po czym odsunął się od niej. Wahał się. Nie wiem. Chciałem sprawić wrażenie, że nie obchodzi mnie los Vesty i Eni, po tym jak odeszły ze względu na ich bezpieczeństwo. Chociaż czasem starałem się pokazywać w okolicy Eni, żeby przynajmniej nie przestała mnie rozpoznawać. Potrząsnął głową. Ktokolwiek to zrobił, pokonał najdroższe zamki i ludzi, do których miałem pełne zaufanie. Dobrze się przygotował. Może wszystko o niej wiedzieć. Albo wie, że ona istnieje, ale nie wie, gdzie mieszka. Jeśli bym chciał się dowiedzieć, czy u niej wszystko w porządku, mógłbym zaprowadzić do niej zabójcę. Dasz radę ją ostrzec? Zmarszczył brwi. Tak, chyba. Westchnął. Muszę spróbować. Co każesz jej zrobić? Ukryć się. W takim razie nieistotne, czy doprowadzisz do niej zabójcę, czy nie, prawda? I tak będzie musiała poszukać kryjówki. Zamyślił się. Pewnie tak. Sonea uśmiechnęła się na widok determinacji, która pojawiła się na jego twarzy. Cherry był cały spięty. Spojrzał na nią przepraszająco. Idź już, powiedziała. A następnym razem nie zwlekaj tak z kolejną wizytą. Zdołał przywołać na usta cień uśmiechu. Nie będę. O, jeszcze jedno. To tylko przeczucie, ale mam wrażenie, że jeden z nowych złodziei, Skellin, chciałby mieć swojego maga. On handluje gnilem, więc lepiej uważaj, żeby któryś z twoich magów nie uzależnił się od tego. To nie są moi magowie, Cherry, przypomniała mu nie po raz pierwszy. Zamiast jak zawsze promiennym uśmiechem zareagował skrzywieniem. Jasne, nieważne. Jeśli nie chcesz wiedzieć, jak się tu dostaję i jak wychodzę, lepiej wyjdź z pokoju. Sonea przewróciła oczami, po czym podeszła do drzwi sypialni. Odwróciła się jeszcze, zanim je za sobą zamknęła. Dobranoc, Cherry. Tak mi przykro z powodu twojej rodziny. No i mam nadzieję, że Eni nie grozi niebezpieczeństwo. Potaknął, przełykając ślinę. Ja też. Zamknęła za sobą drzwi i czekała. W salonie rozległo się kilka głuchych tupnięć, po czym zapadła cisza. Odliczyła do 100, po czym otwarła z powrotem drzwi. W salonie nikogo nie było. Nie widziała żadnych śladów po jego wejściu i wyjściu. Ciemność między okiennikami nie była już teraz całkowicie nieprzenikniona. Nabrała odcienia szarości. Zaczynały się w niej rysować kształty ledwie widoczne w świetle poranka. Sonea zrobiła krok w kierunku okna i zatrzymała się. Czy to kwadratowa bryła rezydencji wielkiego mistrza, czy tylko jej się wydawało? Sama myśl o tym przyprawiła ją o dreszcz. Przestań, jego tam nie ma. Przez ostatnie 20 lat mieszkał tam Balkan. Sonea często zastanawiała się, czy prześladował go cień poprzedniego mieszkańca, ale nigdy nie zapytała przekonana, że to byłoby nie na miejscu. On jest na wzgórzu, za twoimi plecami. Odwróciła się i wbiła wzrok w ściany, oczami wyobraźni widząc lśniące bielą nowe nagrobki na starym cmentarzu, pełnym szarych kamieni. Poczuła, że zalewa ją tęsknota, ale zawahała się. Miała dziś tyle do zrobienia. Choć było jeszcze wcześnie, dzień dopiero wstawał. Miała czas. Nie myślała o tym już dawno. Okropne wieści, które przyniósł Cherry, sprawiły, że poczuła potrzebę... czego? Może zrozumienia jego straty przez przywołanie własnej. Potrzebowała czegoś więcej niż codziennej rutyny i udawania, że nic strasznego się nie wydarzyło. Wróciła do sypialni, umyła się i ubrała szybko, po czym narzuciła na ramiona płaszcz. Czarny na czarną szatę i wymknęła się przez drzwi swojego mieszkania. Po czym przeszła najszybciej jak potrafiła przez korytarz domu magów ku bramie, a następnie na ścieżkę prowadzącą na cmentarz. Wyznaczono tu nowe szlaki, odkąd po raz pierwszy szła w to miejsce z mistrzem Rotenem, ponad 20 lat temu. Teren został odchwaszczony, ale gildia zasadziła ścianę drzew wokół najdalszych grobów. Sonea zauważyła gładkie płyty świeżo wykutych kamieni. Niektóre widziała wcześniej, innych nie. Kiedy mag umiera, cała pozostała w jego ciele magia zostaje uwolniona, a jeśli jest jej dostatecznie dużo, ciało ulega spaleniu. Dlatego te stare groby stanowiły tajemnicę. Skoro nie ma ciała, które można by pogrzebać, po co groby? Ponowne odkrycie czarnej magii udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Resztki energii magicznej tych dawnych magów były pobierane przez czarnych magów. Zostawały więc ciała, które należało pochować. Teraz, kiedy czarna magia przestała stanowić temat zakazany, aczkolwiek pozostawała pod ścisłą kontrolą, pochówki stały się na powrót popularne. Obowiązek pobierania ostatków magii umierających spadł na dwoje czarnych magów gildii, Sonea i Kalena. Sonea uważała, że kiedy zabiera umierającym magom resztki mocy, powinna uczestniczyć w pogrzebach. Zastanawiała się, czy Kalen czuje podobną powinność, kiedy mag wybiera jego. Podeszła do prostego, niczym nieozdobionego kamienia i magicznym ciepłem osuszyła rosę z jednego z narożników, żeby móc na nim przysiąść. Odszukała wzrokiem wyrzeźbione na nim imię – Ak-Karin. Uznałbyś to za zabawne. Ilu magów, którzy tak wzbraniali się przed powrotem do czarnej magii, w końcu się do niej uciekło. Po to tylko, żeby ich ciała pozostały po śmierci w ziemi. Zapewne uznałbyś, podobnie jak ja, że pozwolenie resztkom własnej magii na pochłonięcie ciała bardziej przystoi magowi. Spojrzała na coraz to ozdobniejsze nowe nagrobki, finansowane przez gildię. Nie mówiąc o tym, że jest znacznie tańsze. Spojrzała na słowa wyryte na grobie, na którym siedziała. Imię, tytuł, nazwisko rodowe, nazwa domu. Później dodano jeszcze słowa ojciec Lorkina, niewielkimi, drobniejszymi literami. O niej nie było żadnej wzmianki. I nigdy nie będzie, dopóki twoja rodzina będzie miała cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie, Ak-Karinie. Ale przynajmniej zaakceptowali twojego syna. Odepchnęła od siebie gorycz i powróciła myślami do Cherry'ego i jego rodziny, przez chwilę pozwalając sobie na wspomnienie żalu i współczucie. Pozwoliła powrócić wspomnieniom, i tym dobrym, i złym. Chwilę później z zadumy wyrwał ją odgłos kroków i Sonea zorientowała się, że słońce już wzeszło. Odwracając się, żeby zobaczyć, kto nadchodzi, uśmiechnęła się na widok zbliżającego się ku niej Rotena. Przez moment jego poorana z marszczkami twarz wyglądała jak maska troski, ale szybko rozluźnił się z wyraźną ulgą. Soneo, powiedział zatrzymując się dla złapania oddechu. Przybył posłaniec do ciebie. Nikt nie wiedział, gdzie zniknęłaś. I założę się, spowodowało to mnóstwo niepotrzebnego bałaganu i niepokoju. Zmarszczył czoło. To nie najlepszy moment na podważanie zaufania gildii do magów pochodzących z pospólstwa, Soneo, zważywszy, jakie zmiany zasad chcielibyśmy zaproponować. Czy na to kiedykolwiek jest dobry moment? Wstała z westchnieniem. A poza tym nie rozwaliłam gildii ani nie zamieniłam Kyralian w niewolników, prawda? Poszłam sobie na spacer. To nic nagannego. Spojrzała na niego. Od 20 lat nie opuściłam granic miasta, a teren gildii opuszczam tylko po to, żeby pracować w lecznicach. Czy to nie wystarczy? Niektórym nie. Z pewnością nie Kallenowi. Sonea wzruszyła ramionami. Spodziewam się tego po Kallenie. To jego praca. Ujęła go pod ramię i ruszyli dalej ścieżką. Nie martw się o Kallena, Rotenie. Dam sobie z nim radę. A poza tym nie śmiałby wyrzucać mi wizyt na grobie Karina. Powinnaś była zostawić Johnie wiadomość. Powiedzieć, dokąd idziesz. Wiem, ale nie wszystko planuję naprzód. Rzucił jej badawcze spojrzenie. Wszystko w porządku? Uśmiechnęła się. Tak. Mam syna, który żyje i ma się dobrze. Lecznicę w mieście, gdzie mogę coś dobrego zrobić. No i ciebie. Czego mi jeszcze brakuje? Zastanowił się. Męża? Roześmiała się. Nie brakuje mi męża. Nie jestem nawet pewna, czy chciałabym go mieć. Myślałam, że będę czuć się samotna, kiedy Lorkin wyprowadzi się z mojego mieszkania, ale odkryłam, że lubię być sama ze sobą. Mąż tylko by przeszkadzał. Teraz Roten się zaśmiał. Albo stanowiłby słaby punkt, który nieprzyjaciel mógłby wykorzystać. Przyłapała się na takiej myśli. Ale to miało więcej wspólnego ze wspomnieniami wiadomości od Czerego, które wciąż prześladowały jej myśli, niż z jakimkolwiek rzeczywistym zagrożeniem. Owszem, miała wrogów, ale ci nie lubili jej raczej ze względu na niskie pochodzenie albo też bali się jej czarnej magii. Żadna z tych rzeczy nie popchnęłaby ich do skrzywdzenia ludzi, których kochała. W przeciwnym razie Lorkin już byłby ich celem. Na myśl o synu zalała ją fala wspomnień o nim jako dziecku. Przemieszanych wspomnień z jego dzieciństwa i wczesnej młodości, radości i rozczarowań. I Sonea poczuła znajomy ucisk w sercu, w którym radość łączyła się z bólem. Kiedy Lorkin był spokojny i w refleksyjnym nastroju, myślał nad czymś albo rzucał błyskotliwe uwagi, przypominał jej bardzo swojego ojca. Ale ta pewna siebie, czarująca, uparta i wygadana jego strona była tak bardzo niepodobna do Akarina, że kazała jej widzieć syna wyłącznie jako jego samego, niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju. Tyle, że Roten utrzymywał, że upór i gadulstwo miał po niej. Kiedy wyszli z lasu, Sonea spojrzała w dół, na teren gildii. Przed nimi wznosił się dom magów. Długi, prostokątny budynek, w którym mieszkali magowie preferujący bliskość uniwersytetu. Na jego końcu zaczynał się dziedziniec, za którym stał drugi budynek o podobnym układzie i kształcie. Dom nowicjuszy. Na samym końcu dziedzińca wznosiła się największa z budowli gildii – uniwersytet. Wysoki na 3 piętra górował nad pozostałymi zabudowaniami. Nawet po 20 latach Sonea czuła wciąż rodzaj dumy z tego, że wraz z Akarinem zdołali ocalić ten gmach. Jak zawsze natychmiast pojawił się też żal i smutek z powodu ceny. Gdyby pozwolili budowli się zawalić, zabijając tych, którzy pozostali w środku, a zamiast tego pobrali moc z areny, Akarin mógłby przeżyć. Nieważne, ile mocy zdołalibyśmy zebrać. Kiedy już został ranny, i tak oddałby mi całą moc i umarł, zamiast się leczyć. Albo pozwolić mnie się uleczyć, ryzykując w ten sposób zwycięstwo ich Hanich. No i niezależnie od tego, ile mocy byśmy pobrali, nie zdążyłabym pokonać Kariko, i równocześnie uleczyć Akarina. Zmarszczyła czoło. Może to jednak nie po mnie, Lorkin odziedziczył swój upór. Chcesz przemawiać w obronie petycji? Spytał Roten, kiedy zaczęli schodzić ścieżką. Wiem, że popierasz zniesienie tego przepisu. Pokręciła przecząco głową. Roten uśmiechnął się. Dlaczego nie? Mogłabym więcej zaszkodzić niż pomóc. Ktoś, kto wyrósł w slumsach, a następnie złamał przyrzeczenie, nauczył się zakazanej magii, po czym rzucił wyzwanie starszyźnie gildii oraz królowi, co doprowadziło do wygnania dwóch osób. Raczej nie przyczyni się do wzrostu zaufania do magów pochodzących z niższych warstw. Uratowałaś kraj. Pomogłam Akarinowi uratować kraj. To wielka różnica. Roten skrzywił się. Odegrałaś równie dużą rolę. No i zadałaś ostatni cios. Powinni o tym pamiętać. A Akarin poświęcił życie. Nawet gdybym nie była urodzoną w slumsach kobietą, trudno byłoby mi temu dorównać. Wzruszyła ramionami. Nie interesują mnie podziękowania i uznanie, Rotenie. Zależy mi wyłącznie na Lorkinie i lecznicach. No i oczywiście na tobie. Potaknął. A gdybym ci powiedział, że mistrz Regin zaproponował, że będzie reprezentantem tych, którzy sprzeciwiają się petycji? Poczuła, że coś ściska ją w żołądku na dźwięk tego imienia. Jakkolwiek nowicjusz, który zadręczał ją w pierwszych latach jej nauki na uniwersytecie, był już dorosłym człowiekiem, żonatym i posiadającym dwie młode córki, a na dodatek od czasu najazdu i Hanich zawsze traktował Sonę uprzejmie i z szacunkiem, nie potrafiła powstrzymać niechęci i nieufności. Nie dziwi mnie to, powiedziała. Zawsze się wywyższał. Owszem, choć jego charakter znacznie się poprawił od waszych lat studenckich. W takim razie obecnie wywyższa się uprzejmiej. Roten zaśmiał się. Zachęciłem cię? Ponownie pokręciła głową. Cóż, lepiej, żebyś miała gotowe zdanie w tej sprawie, ostrzegł ją. Wielu magów będzie chciało poznać twoją opinię i radę. Kiedy dotarli do dziedzińca, Sonea westchnęła. Wątpię, ale na wypadek, gdybyś miał rację, zastanowię się, jak odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogą mi zadać. Nie chcę przecież zaszkodzić prezentującym petycję. Jeśli Regin reprezentuje stronę przeciwną, powinnam mieć się na baczności i uważać na sztuczki taktyczne. Jego maniery może się polepszyły, ale nie stracił nic ze swej inteligencji ani przebiegłości. Na ulicy Szewców w północnej dzielnicy znajdował się niewielki, schludny zakład krawiecki, przez który, jeśli znało się odpowiednich ludzi, można było się dostać do prywatnych pokoików na piętrze, gdzie zabawiali się młodzi bogacze z miasta. Lorkina, podobnie jak resztę jego kumpli, przyprowadził tu po raz pierwszy 4 lata temu jego przyjaciel z uniwersytetu, Decker. Jak zwykle był to pomysł Deckera. Był on najzuchwalszym z przyjaciół Lorkina, co było typową cechą młodych wojowników. Jeśli chodzi o resztę grupy, to Sheran robił zawsze to, co zaproponował Decker, podczas gdy Rheter i Orlon nie dawali się tak łatwo nakłonić do intryg. Zapewne decydowała o tym wrodzona ostrożność uzdrowicieli. Tak czy siak, Lorkin zgodził się towarzyszyć Deckerowi wyłącznie dlatego, że ci dwaj nie odmówili. 4 lata później wszyscy byli już po studiach, ale warsztat krawiecki pozostał ich ulubionym miejscem spotkań. Dziś Perler przyprowadził po raz pierwszy do tej kryjówki swoją kuzynkę z Elaine, Jalej. A więc to jest to słynne ukrawca, o którym tyle słyszałam, powiedziała młoda kobieta, rozglądając się po pomieszczeniu. Meble były ładne, zostały wybrane spośród tego, co wyrzucano w bogatych domach jako zużyte. Obrazy i okienniki były natomiast prostackie, zarówno pod względem wykonania, jak i tematyki. Tak, odparł Decker, wszelkie rozkosze, jakich sobie zażyczysz. Za określoną cenę. Rzuciła mu spojrzenie spod łba. Za cenę, którą chętnie zapłacimy w zamian za twoje towarzystwo. Uśmiechnęła się. Ależ to słodkie. Ale nie bez zgody twojego starszego kuzyna. dodał Perler, rzucając Dekerowi karcące spojrzenie. Oczywiście, odparł młodszy z chłopaków, skłaniając nieznacznie głowę w kierunku Perlera. No więc, jakie rozkosze się tu oferuje? Zapytała Jalej Dekera. Ten machnął ręką. Rozkosze ciała, rozkosze umysłu.
Umysłu?
Och, poprośmy o piecyk, powiedział Sheran z błyszczącymi oczami. Trochę Nilu pomoże nam się rozluźnić. Nie, zaprotestował Lorkin, a na dźwięk drugiego głosu, protestującego w tej samej chwili, z wdzięcznością skinął głową w stronę Orlona, który nienawidził narkotyków w równym stopniu jak Lorkin. Spróbowali tego raz, ale Lorkin uznał to doświadczenie za nieprzyjemne. Nie chodziło nawet o to, że narkotyk wydobył z Dekera okrucieństwo, w związku z czym chłopak znęcał się nad dziewczyną, która zupełnie zwariowała na jego punkcie w tym stanie. Rzecz w tym, że jego zachowanie wcale nie zezłościło wtedy Lorkina. Uznał je wręcz za zabawne, choć później nie mógł pojąć dlaczego. Dziewczyna odkochała się owego dnia. Zaczął się natomiast romans Sherana z Nilem. Wcześniej Sheran robił wszystko, o co go poprosił Deker. Od tego dnia tylko pod warunkiem, że nie przeszkadzało mu to w obcowaniu z narkotykiem. Może lepiej się napijmy, zaproponował Perler. Wina. Spojrzał na służącą, stojącą tuż za drzwiami i skinął na nią głową. Kobieta ukłoniła się i wyszła.
Magowie piją?
Spytała Jalej.
Myślałam, że im nie wolno.
Wolno, odparł Reter. Choć uważa się, że upijanie się nie jest wskazane. Utrata kontroli odbija się na magii tak samo jak na żołądku czy pęcherzu.
Rozumiem, powiedziała.
Czy w takim razie gildia musi sprawdzać, czy przyjmowani nizinni nie są pijakami? Pozostali spojrzeli na Lorkina. On jednak uśmiechnął się. Nie dlatego patrzyli, że jego matka jest nizinna, ale ponieważ wiedzieli, że on by wyszedł, gdyby pojawiło się za dużo żartów o niższych sferach.
Myślę, że pijaków jest więcej wśród wyniosłych niż nizinnych, odparł Deker.
Umiemy sobie z nimi radzić.
Czego się napijesz?
Lorkin odwrócił wzrok, kiedy konwersacja zeszła na kwestię trunków.
Nizinni i wyniośli były to nazwy, które nadali sobie wzajemnie bogaci i biedni nowicjusze, od kiedy gildia postanowiła przyjmować studentów spoza domów. Określenie nizinni przyjęło się dlatego, że żaden z nowicjuszy pochodzących z niższych warstw społecznych nie był naprawdę biedny. Wszyscy dostawali spore uposażenie od gildii. Podobnie jak magowie, którzy jednak mogli dodatkowo powiększyć swoje dochody dzięki magii czy innym działaniom. Trzeba więc było wymyślić jakieś przezwisko, a ponieważ okazało się ono mało pochlebne, nizinni odpowiedzieli własnym określeniem nowicjuszy z domów. Takim, jakie zdaniem Lorkina doskonale do nich pasowało. Lorkin nie należał do żadnej z tych grup. Jego matka pochodziła ze slumsów. Ojciec z jednego z najpotężniejszych domów w Imardinie. Wychował się w gildii, z dala od politycznych intryg i zobowiązań domów, a także ciężkiego życia w slumsach. Większość z jego przyjaciół należała do wyniosłych. Nie unikał celowo przyjaźni z nizinnymi, ale z większością z nich, choć nie czuli do niego tak wyraźnej niechęci jak do innych wyniosłych, trudno mu było nawiązać nić porozumienia. Dopiero po kilku latach, kiedy Lorkin miał już kółko wyniosłych przyjaciół, uświadomił sobie, że nizinni czuli wobec niego onieśmielenie, a raczej wobec tego, kto był jego ojcem. Jak w Sahace? Oni naprawdę wciąż trzymają niewolników? Lorkin powrócił uwagą do rozmowy i wzdrygnął się. Nazwa kraju, z którego pochodzili zabójcy jego ojca, zawsze napawała go grozą. Niemniej, jakkolwiek dawniej czuł dreszcz lęku, teraz było to raczej dziwaczne podekscytowanie. Od czasów najazdów i hanich, krainy sprzymierzone postanowiły przyjrzeć się bliżej ignorowanemu dotychczas sąsiadowi. Magowie i dyplomaci wędrowali do Sahaki, usiłując zapobiegać możliwym konfliktom poprzez negocjacje, wymianę handlową i umowy. Kiedy powracali, przywozili opowieści o dziwacznej kulturze i nie mniej dziwnych krajobrazach.
Owszem, odpowiedział Perler.
Lorkin wyprostował się. Starszy brat Retera powrócił kilka tygodni temu z Sahaki, spędziwszy tam uprzednio rok jako asystent ambasadora gildii. Chociaż rzadko ich widujesz. Szaty znikają z pokoju, po czym pojawiają się wyprane, ale nigdy nie zobaczysz tego, kto je zabiera. Spotykasz za to niewolników, których ci przydzielono, oczywiście. Każdy z nas miał jednego. Miałeś niewolnika? Spytał Sheran. To nie jest sprzeczne z prawem królewskim? Oni nie należą do nas, odparł Perler ze wzruszeniem ramion. Sahakanie nie wiedzą, jak traktować służących, więc musieliśmy im pozwolić na przydzielenie nam po niewolniku. Inaczej musielibyśmy sami prać sobie ubrania i gotować posiłki. To byłoby straszne, wtrącił Lorkin z udanym przerażeniem. Ciotka jego matki była jej służącą. Cała jej rodzina pracowała jako służba u bogatych rodów, a mimo to wszyscy oni posiadali godność i przedsiębiorczość, którą Lorkin szanował. Sam postanowił, że jeśli kiedykolwiek musiałby wykonywać jakieś prace domowe, nie czułby się z tego powodu upokorzony w równym stopniu jak jego koledzy, magowie. Perler spojrzał na niego i pokręcił głową. Nie mielibyśmy czasu na to, żeby robić to wszystko samemu. Zawsze jest mnóstwo pracy. O, są już nasze napoje. Jakiej pracy? Spytał Orlon, sięgając po kieliszek wina. Negocjacje umów handlowych, próby przekonania Sahakan do zniesienia niewolnictwa, żeby mogli dołączyć do krain sprzymierzonych, śledzenie sahakańskiej polityki. Istnieje grupa buntowników, o których dowiedział się ambasador Maron i chciał o nich usłyszeć coś więcej, ale musiał wrócić z powodu jakichś problemów rodzinnych. Brzmi nudno, oznajmił Decker. Nieprawda, to wszystko jest całkiem ciekawe. Perler uśmiechnął się szeroko. Czasem nieco przerażające, ale miałem poczucie, że robię coś, historycznego. Zmieniam świat, zmieniam go na lepsze, nawet jeśli to wszystko są małe kroczki. Lorkin poczuł dziwaczny dreszcz. Myślisz, że mogą zmienić zdanie w kwestii niewolnictwa? Spytał. Perler wzruszył ramionami. Niektórzy są za tym, ale trudno powiedzieć, czy udają, że myślą o zgodzie, żeby okazać uprzejmość, czy też chcą czegoś za to od nas. Maron uważa, że łatwiej będzie ich przekonać do rezygnacji z niewolnictwa niż czarnej magii. Ciężko będzie ich namówić na porzucenie czarnej magii, zważywszy, że my mamy dwójkę czarnych magów, zauważył Retter. To zakrawa na hipokryzję. Jeżeli oni zakażą czarnej magii, my zrobimy tak samo, odpowiedział Perler pewnym tonem. Decker odwrócił się z szerokim uśmiechem do Lorkina. Jeśli tak się stanie, to Lorkin nie będzie następcą matki. Lorkin parsknął pogardliwie. I tak by mi nie pozwoliła. Ona wolałaby, żebym odziedziczył po niej lecznicę. Czy to takie złe? Spytał cicho Orlon. To, że wybrałeś alchemię, nie znaczy, że nie możesz pomagać uzdrowicielom. Żeby prowadzić coś takiego jak lecznica, musisz chcieć się temu całkowicie bezwzględnie poświęcić, odparł Lorkin. A ja nie mam takiej potrzeby, choć czasem żałuję, że nie mam. Dlaczego? Zapytała Jalej. Lorkin rozłożył ręce. Chciałbym zrobić cokolwiek sensownego w życiu. Ech, wykrzyknął Decker. Możesz pozwolić sobie na wszelkie przyjemności w życiu. Czemu więc się im nie oddać? Nuda? Podrzucił Orlon. Kto się nudzi? Odezwał się nowy, kobiecy głos. Po kręgosłupie Lorkina znów przebiegł dreszcz, ale innego rodzaju. Poczuł, że oddech grzęźnie mu w gardle, a żołądek zaciska się nieprzyjemnie. Wszyscy odwrócili się ku drzwiom, w których stanęła ciemnowłosa młoda kobieta. Uśmiechnęła się i rozejrzała po pomieszczeniu. Kiedy jej wzrok napotkał spojrzenie Lorkina, uśmiech na moment znikł z jej twarzy. Beraya! Wypowiedział jej imię mimowolnie i natychmiast znienawidził się za to, że zabrzmiało ono jak słaby, żałosny jęk. Przyłącz się do nas, zaprosił ją Decker. Nie, miał ochotę powiedzieć Lorkin, ale przecież miał już skończyć z Berayą. 2 lata temu rodzina wywiozła ją do Elaine. Kiedy siadała, odwrócił wzrok, jakby nie był nią zainteresowany, i usiłował rozluźnić mięśnie, które napięły się w chwili, gdy usłyszał jej głos. Rozluźnienia wymagała większość mięśni. była pierwszą kobietą, w której się zakochał. Jak dotąd jedyną. Spotykali się przy każdej okazji, otwarcie i potajemnie. Zajmowała jego myśli bez przerwy i twierdziła, że ona tak samo myśli wciąż o nim. Lorkin zrobiłby dla niej wszystko. Niektórzy zachęcali ich, inni usiłowali utrzymać Lorkina na ziemi, zwłaszcza gdy chodziło o studia magiczne. Problem polegał na tym, że nie istniały powody, dla których ktokolwiek, jego matka czy też rodzina Berai, miałby się sprzeciwiać takiemu związkowi. Lorkin okazał się typem człowieka, który tak angażuje się w miłość, że żadne współczucie czy też poważne rozmowy, a nawet rady mistrza Rotena, którego poważał i kochał jak ulubionego dziadka, nie przywracały mu poczucia rzeczywistości. Wszyscy uznali, że należy zaczekać, aż Lorkin odzyska zmysły na tyle, żeby skupić się na czymkolwiek innym niż Beraya, a następnie pomóc mu nadrobić zaległości. A potem jej kuzyn nakrył ich razem w łóżku i jej rodzina zażądała jak najszybszego ślubu. Nie liczyło się to, że on, będąc magiem, potrafił zapobiec ciąży. Gdyby się nie pobrali, uznano by ją za zepsutą dla przyszłych zalotników. Lorkin i jego matka wyrazili zgodę. Odmówiła Beraya. Odmówiła też widzenia się z nim. Kiedy wreszcie zdołał ją pewnego dnia zaskoczyć, oznajmiła mu, że nigdy go nie kochała. Że flirtowała z nim, ponieważ słyszała, że magowie mogą kochać się bez ryzyka spłodzenia dziecka. Że przeprasza za to, że go okłamała. Matka powiedziała mu, że to, jak bardzo okropnie się czuł, jest największym osiągalnym dla maga przybliżeniem tego, jak czują się ludzie niemagiczni podczas choroby. Najlepszym lekarstwem jest czas i życzliwość rodziny i przyjaciół. Następnie nazwała zachowanie Berai słowami, których Lorkin nie powtórzyłby w obecności większości swoich znajomych. Na szczęście rodzina wywiozła Beraję do Elaine. To też kiedy ból wreszcie ustąpił na tyle, żeby Lorkin poczuł gniew, dziewczyna znalazła się daleko poza jego zasięgiem. Przysiągł sobie, że więcej się nie zakocha. Ale kiedy koleżanka z klasy alchemii zaczęła się nim interesować, postanowienie co nieco osłabło. Lubił jej praktycyzm. Miała w sobie wszystko, czego brakowało Berai. A w kulturze Kyrali istniała dziwaczna hipokryzja. Nikt nie wymagał od magów, nawet kobiet, zachowania celibatu. Kiedy jednak Lorkin uświadomił sobie, że nie kocha tej dziewczyny, ona zdążyła naprawdę się w nim zakochać. Zrobił wszystko, co było w jego mocy, żeby zakończyć tę sprawę tak delikatnie, jak się dało, ale wiedział, że ona czuje do niego wielki żal. Uznał więc, że miłość to wyjątkowo pogmatwany interes. Beraya podeszła do fotela i z wdziękiem opadła na siedzenie. No, więc kto się nudzi? Ponowiła pytanie. Wszyscy zaprzeczali, a Lorkin przyglądał się jej i rozmyślał nad lekcjami, które odebrał. W zeszłym roku spotkał kilka kobiet, które były zarówno dobrymi towarzyszkami, jak i kochankami i nie chciały niczego więcej. Uznał, że odpowiadają mu takie układy. Uwodzenie, któremu oddawał się Decker, a które zawsze kończyło się bólem i skandalem, albo i czymś gorszym, nie pociągało go. Pozbawione uczucia małżeństwo zaś, do którego zmusili Rettera rodzice, wydawało mu się najgorszym koszmarem, jaki można sobie wyobrazić. Rodzina ojca nie starała się ostatnio znaleźć mi żony. Może zrozumieli, że matce sprawia ogromną przyjemność krzyżowanie ich planów wobec mnie. Aczkolwiek jestem pewny, że nie protestowałaby przeciwko związkowi, na który ja miałbym ochotę. Powrócił myślami do teraźniejszości. Właśnie toczyła się rozmowa o ostatnich wyczynach wspólnych znajomych Berai i Deckera. Lorkin przysłuchiwał się, pozwalając popołudniowym godzinom mijać powoli. W końcu dwaj uzdrowiciele wyszli, żeby obejrzeć nowy tor wyścigów konnych, a Beraya udała się na przymiarkę sukni. Decker, Sheran i Jalej poszli piechotą do swoich rodzinnych domów, które znajdowały się przy tej samej ulicy wewnętrznego kręgu. Lorkin jako jedyny wracał do gildii. Idąc ulicami wewnętrznego kręgu, przyglądał się z uwagą wielkim budowlom. To miejsce było przez całe jego życie jego domem. Nigdy nie mieszkał gdzie indziej. Nigdy nie był w żadnym obcym kraju. nigdy nawet nie opuścił miasta. Przed nim zamajaczyły bramy gildii. Czy to są dla mnie kraty więzienne, czy też mur chroniący mnie od niebezpieczeństw? Dalej widać było mur uniwersytetu, gdzie jego rodzice pokonali niegdyś sahakańskich czarnych magów w ostatniej rozpaczliwej walce. Ci magowie byli jedynie ichanimi, sahakańską wersją wyrzutków i przestępców. Jak zakończyłaby się ta bitwa, gdyby brali w niej udział ashaki, wielcy wojownicy posługujący się czarną magią? Mieliśmy szczęście, że ta bitwa zakończyła się zwycięstwem. Wszyscy o tym wiedzą. Czarny mag Kalen i moja mama nie byliby zapewne w stanie nas ocalić, gdyby sahakanie przeprowadzili prawdziwą ofensywę. Dostrzegł znajomą postać zmierzającą ku bramie z drugiej strony. Kiedy mężczyzna wyszedł za bramę, Lorkin uśmiechnął się. Znał mistrza Danyla przez matkę i mistrza Rotena. Od jakiegoś czasu nie widział się z historykiem. Danyl jak zwykle miał nieco roztargniony wyraz twarzy. Lorkin wiedział, że Danyl może go minąć i nawet nie zauważyć. Mistrzu Danylu! Zawołał Lorkin, starając się, żeby myślowe wezwanie było jak najcichsze. Ta forma komunikacji nie była pochwalana, ponieważ mogli ją słyszeć wszyscy magowie, zarówno przyjaciele, jak i wrogowie. Niemniej wywoływanie imienia innego maga było uważane za bezpieczne, ponieważ nie wyjawiało żadnych informacji komukolwiek, kto mógł podsłuchiwać. Wysoki mag podniósł wzrok i rozchmurzył się na widok Lorkina. Podeszli do siebie, spotykając się u wylotu uliczki, w której mieszkał Danyl. Mistrz Lorkin, jak leci? Lorkin wzruszył ramionami. Nieźle. Jak badania? Danyl z westchnieniem spojrzał na zawiniątko, które niósł w rękach. Wielka biblioteka przysłała mi dokumenty, które mogą rzucić nieco światła na stan Imardinu po śmierci Tagina. Lorkin nie pamiętał, kim był Tagin, ale na wszelki wypadek pokiwał głową. Danyl od tak dawna zajmował się historią magii, że często zapominał, iż wielu ludzi nie zna tylu szczegółów, co on. Ależ to musi być ulga. Wiedzieć, czemu chce się poświęcić życie, pomyślał Lorkin. Koniec z zastanawianiem się, co powinno się robić. Skąd, jak wpadłeś na to, żeby napisać historię magii? Spytał Lorkin. Danyl spojrzał na niego i wzruszył ramionami. To zadanie samo mnie znalazło, odpowiedział. Czasem chciałbym, żeby było inaczej, ale wtedy odnajduję kolejną informację i przypominam sobie, jak ważne jest to, żeby przeszłość ocalała. Historia udziela nam licznych lekcji, a może pewnego dnia natknę się na jakąś tajemnicę, która okaże się dla nas niezwykle pożyteczna. Jak czarna magia, podpowiedział Lorkin. Danyl skrzywił się. Może coś, co nie wymaga takiego ryzyka i poświęcenia. Lorkin poczuł, że serce mu przyspiesza. Nowa magia obronna? To byłoby wspaniałe odkrycie. Nie tylko uwolniłoby gildii od konieczności posługiwania się czarną magią, ale mogłoby albo zapewnić nam obronę przed sahakanami, albo też przekonać sahakan do porzucenia czarnej magii i niewolnictwa i dołączenia do krain sprzymierzonych. Gdybym odkrył coś takiego, ale to pomysł Danyla, nie mój. Danyl wzruszył ramionami. Być może nic nie znajdę, ale odnalezienie kawałka prawdy, zapisanie i zachowanie go to już sporo osiągnięcie jak dla mnie. Cóż, skoro Danylowi na tym nie zależy, chyba nie miałby nic przeciwko temu, żeby ktoś inny szukał alternatywy dla czarnej magii. Na przykład ja. Lorkin poczuł przypływ nadziei. Wziął głęboki oddech. Czy mógłbym przyjrzeć się temu, co dotychczas odkryłeś? Starszy mag uniósł brwi. Ależ oczywiście. Chętnie posłucham, co o tym myślisz. Może zauważysz coś, co mnie umknęło. Spojrzał na bruk ulicy i wzruszył ramionami. Może wpadniesz do mnie i Tajenda na kolację. Mogę ci potem pokazać notatki i źródła i wyjaśnić, jakie białe plamy w historii usiłuję wypełnić. Lorkin mimowolnie skinął głową. Dziękuję. Jeśli wróciłby do swojego mieszkania w gildii, skończyłoby się na rozmyślaniu o Berai, na zmianę z powtarzaniem sobie, że jego życie bez niej jest znacznie lepsze. Na pewno będzie to bardzo interesujące. Daniel wskazał na swój dom. Spory piętrowy budynek, który wynajął po zakończeniu służby jako ambasador gildii Velaine. Mimo że wszyscy wiedzieli, że Danyla łączy z Tajendem coś więcej niż przyjaźń, nie mówiło się o tym. Daniel zamieszkał w mieście zamiast w gildii, ponieważ jak się kiedyś wyraził, to swego rodzaju układ. Gildia przymyka oko, a my nie rzucamy się w oczy. Musisz jeszcze wrócić do gildii? Lorkin pokręcił głową przecząco. Nie, ale jeśli chciałbyś uprzedzić Tajenda i służących... Nie, nie ma potrzeby. Tajend bez przerwy sprowadza do domu niespodziewanych gości. Nasi służący już do tego przywykli. Skinął na Lorkina ręką i ruszył w kierunku swojego domu. Lorkin poszedł za nim.